Zjazd Piastów.
Tak, tak, no. Te jazdy Piastów to już w ogóle, one się kończyły tak dla nich dramatycznie.
I krwawo.
Nie krwawo. Niektórzy byli potem w klatkach trzymani przez miesiąc, aż jakiegoś kawałka księstwa nie przepisali. Także nie, no to była naprawdę...
Lepiej przepisać kawałek księstwa, niż stracić kawałek ciała, tak. Na przykład, bo to tak było. Ale Przemysł II rzeczywiście... Ja sobie tak myślę, że gdyby nie zamach w czasie zapustów w Rogoźnie. Aha. To, że Brandenburczycy do tego przyłożyli rękę, zdaje się, no to tak naprawdę moglibyśmy mieć zupełnie inną dynastię królewską.
No i przede wszystkim byśmy mieli stołeczny Poznań. Mhm. No i wtedy, a z kolei no tutaj jednak geny były doskonałe, o czym, na co wskazuje właśnie Ryczka, Rycheza, córka Przemysła II, jedyne jego dziecko, która była żoną i luksem, i najpierw obu władców czeskich, także no osoba absolutnie wybitna, no jedna z najwybitniejszych kobiet w historii.
W ogóle dużo mamy tych polskich wybitnych kobiet, no bo to przecież...
To jest dopiero na program.
Tak, tak, osobno. To może jeżeli program utrzyma się, no to może w marcu 8 porozmawiamy sobie choćby też choćby o Sigridzie.
Tak, Storadzie, tak.
Storadzie, to
o której wikingowie piszą sagi, a my tak właściwie bokiem do niej podchodzimy.
Ale natomiast... Bardzo głęboko zabrnęliśmy.
Natomiast właśnie wracając do brzegu, czyli tutaj do Poznania, to jakby kwestia, co by było, gdyby przeżył zamach w Rogoźnie, ale ja bym tutaj na coś jeszcze innego zwrócił uwagę, jak to wszystko się na jakimś cudzie, zbiegu okoliczności opierało i jak zupełnie niezwykłe były te koincydencje. Bo zwróćmy uwagę na takie zdarzenie jak bitwa pod Legnicą, 1241 rok. Bitwa, która jest no...
Klęską,
ale też cudem. Bo
paradoks.
Bo ja myślę, że no tutaj mieliśmy przecież świętą Jadwigę Śląską, matkę Henryka Pobożnego, która się najwyraźniej spóźniła z tymi modlitwami i ci orędownicy się odrobinę spóźnili, no bo klęska nastąpiła, Henryk Pobożny zginął, potem go odnaleziono i na tym polu bitwy i rozpoznano po tym, że miał 6 palców. Natomiast jednak te działania Jadwigi najwyraźniej przyniosły skutek, ponieważ ci orędownicy pomogli i uśmiercili Hana Ugedeja w Karakorum, syna Chingis-Hana. No i wtedy wszyscy Hanowie musieli wrócić na zjazd rodzinny, żeby wybrać nowego wielkiego Hana.
Najpierw podbili kraj, tak naprawdę, a potem się po prostu z niego wycofali.
A potem nie skorzystali z efektów tego zwycięstwa, nie poszli dalej. Gdy właściwie wycięli pod Legnicą rycerstwo europejskie, gdy mogli właściwie wjechać dalej w Niemcy, w Europę, to oni wtedy zawrócili, bo musieli wrócić do Karakorum i wybrać nowego Hana.
Nie ma pan trochę skojarzeń z cudem nad Wisłą, jeśli chodzi o to, że też już prawie w Europę wchodzili.
No nie wygrali, ale trochę oczywiście.
Tak, myślę, że też
ale tu jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, bo tutaj właśnie spójrzmy na tą Legnicę jeszcze od innej strony, że o ile dla Wrocławia, dla książąt śląskich to jest katastrofa, upada to potężne, wielkie księstwo śląskie, o tyle dla Poznania to jest wielkie zwycięstwo. Ponieważ Poznań, Wielkopolska, była wtedy domeną książąt śląskich, to oni tutaj rządzili. Oni wygnali przecież ojca Władysława Odonica, ojca Przemysła I i Bolesława. I wtedy, gdy nagle ten ginie, pobożny ginie, to nagle ci książęta rodzimi, panowie wielkopolscy mogą tutaj wrócić i mogą objąć te trony poznańskie.
Wejdźmy na trochę wyższy poziom takiej polskiej historii, bardziej takiej ikonicznej, bym powiedział. Na przykład, co by było, gdyby pod Grunwaldem nie spotkali się tylko na przykład 20 kilometrów dalej, albo 30. Skoro tam takie było ukształtowanie terenu, akurat tak szły armie, że spotkały się w takim miejscu,
że myśmy byli w cieniu, a oni byli na
tak,
słońcu.
I my byliśmy wyżej, oni byli niżej. inaczej mogła się rozpędzić konnica krzyżacka. Oczywiście. Teraz może już nie cud, tylko przypadek. Jakie znaczenie ma? No, bardzo często, właściwie decydują wszystkim.
No tak, no tutaj bardzo często tak się zdarza. No tutaj podobnie jak mgła, która spadła na Płowce i pozwoliła wojskom Władysława Łokietka
wyjść z okrążenia.
I... Tak, także tutaj w wielu miejscach ten przypadek zbieg okoliczności.
Zdradliwy most pod Kuszynem, gdzie się nie mieścili akurat Moskale i ugrzęźli przez wąski most i dostali straszliwego łupnia.
Nie miało znaczenia, że ich jest taka wielka przewaga, bo można było ich po kolei tutaj wycinać. Także tych rzeczy jest naprawdę, oczywiście, że tych rzeczy jest mnóstwo, natomiast właśnie czy to będą cuda, czy to będą przypadki, są to jakieś zupełnie niezwykłe zbiegi okoliczności, które powodują, że nagle historia fikołka wywija jakiegoś łamańca i toczy się w zupełnie innym kierunku, którego byśmy w ogóle nie podejrzewali.
No to jest to pytanie, do którego w zasadzie pan mnie podprowadził. Ja chciałem to pytanie już wcześniej zadać. Czy pan wierzy w to, że w historii raczej rządzą przypadki i ona się składa z takich źle podjętych decyzji, błędów taktycznych, nie wiem, tego, że ktoś wstał lewą nogą, albo miał katar, bo różnie z tym bywało, bo słyszałem, że u Napoleona to na przykład bardzo decydowało tak, o takich rzeczach i mógł popełniać złą decyzję, bo na przykład straszną migrenę miał i wtedy nie myślał błyskotliwie i logicznie.
To są te całe książki, są całe tomy o tym napisane, o tym, że na przykład właśnie ten, że Napoleon miał hemoroidy i przez to nie mógł dopilnować bitwy pod Waterloo i dlatego
zdał komuś innemu. Jest ta jedna część, czyli to, że dzieją się takie rzeczy, które potrafią, wydawałoby się pewne bitwy, zwycięstwa czy posunięcia dramatyczne zburzyć. Ale z drugiej strony, bo do tego moje pytanie zmierza, to jest jednak mimo wszystko pewien walec logiczny, który, no, widać grę głównych potęg, widać, kto jest silny, kto ma surowce, kto ma, nie wiem, dostęp do na przykład strategicznych miejsc, tak jak Turcy zawsze mieli swoją cieśninę, Bosfor i parę innych, i Dardanelle gdzieś tam pod panowaniem mogli bardzo dużo zrobić i walczy się o takie miejsca, rzeczy, zasoby, surowce, tak zwane dźwignie. W geopolityce bardzo mądre słowo, którymi można naciskać po prostu na zasadzie ja mam to, ja mogę ci to załatwić, ale ty w zamian stracisz to, na przykład jeśli nie zgodzisz się, bo trzeba mieć siłę nacisku. I więcej jest, jeżeli patrzymy na historię Polski, to przede wszystkim, ale w ogóle szerzej, więcej jest pańskim zdaniem przypadku, czy jednak pewnego logicznych posunięć, które sprawiają, że ona się toczy w takim kierunku i w taki sposób, w jaki się toczy.
Myślę, że to jest strasznie trudno wyważyć, ponieważ ten przypadek czasami bywa też wkalkulowany w dzieje. I tutaj to są takie różne gry interesów, ale myślę, że tego przypadku wcale nie ma jakoś strasznie więcej niż w historii innych krajów. No tutaj weźmy na przykład Prusy. Tak naprawdę one ileś razy były u progu upadku, i nagle umiera caryca i nowy car jest zafascynowany, Piotr, mąż Katarzyny Wielkiej, jest zafascynowany Prusami i właściwie zamiast te Prusy dobić i zlikwidować, co by było dla całej Europy doskonałym wydarzeniem.
Daje im kroplówkę.
On jest nimi zachwycony, on się wycofuje i daje im w ogóle jakąś transfuzję. No i dzięki temu Prusy nagle odżywają. I na przykład jakbyśmy prześledzili historię Prus, to historia Prus to właśnie one co chwilę były u skraju upadku. A potem wyrosły nagle na główną potęgę Europy i właściwie jedną z głównych potęg światowych. Także tych przypadków jest bardzo wiele, natomiast wydaje mi się, że to właśnie ta historia pokazuje, jak to wszystko jest umowne. Jak umowne jest prawo międzynarodowe, jak umowne są traktaty, jak umowne są pewne zasady.
I tak to naprawdę się może zmienić w jednym obrocie politycznej woli.
Tak. Tutaj nagle no, to pokazują przed rewolucję, gdy nagle one wywalają cały porządek i się okazuje, że to wszystko, te wszystkie tytuły, te wszystkie rody tam gdzieś od kodeksu gotajskiego się ciągnące od tysiącleci, to nie ma znaczenia. A wręcz jest to okolicznością obciążającą. Także tutaj to zupełnie takiego chałupca nagle ona wykręca, że zupełnie tracimy grunt.
To za chwileczkę o innych chałupcach, które wykręca historia, ale też wielkie jednostki, które mimo wszystko mają większe predyspozycje do tego, żeby żonglować dziejami świata i nas, zwykłych śmiertelników.
Nocne rozmowy.
No, no.
Nocne rozmowy.
W nocnych rozmowach towarzyszy nam dziś dr Paweł Cieliczko z Fundacji Kochania Poznania. Gawędziarz, bajarz, który opowiada cuda polskiej, cudowne historii. Będę pana pytał, zawiesiłem to pytanie przed przerwą, o wielkie postacie. O te, które się pojawiają w naszej historii. A my nawet niedawno rozmawialiśmy o postaci niepolskiej, która tak wiele zmieniła w naszej historii. Odtąd trzeci na przykład.
Tak. Tak, tutaj na naszą wielką...
Bo wszyscy mówią Kościuszko, wie pan, Piłsudski i tak dalej. A tu mamy taką postać.
Tak, odtąd trzeci miał wizję, ale w tą wizję idealnie się wpisał i wspaniale ją potrafił wykorzystać i miał do tego siłę, moc i determinację Bolesław Chrobry. I długie panowanie. I to jest w ogóle rzecz chyba kluczowa.
Ciągłość.
Bo żeby właśnie zrobić sukces, trzeba przede wszystkim przeżyć. To tylko ci, którzy przeżyją, mają rację. I tutaj Bolesław Chrobry, no przecież na niego było mnóstwo zamachów. Przecież w Merseburgu, kiedy wybierano następcę Ottona III, czterech kontrkandydatów jakoś przypadkiem zginęło. Właściwie tylko Bolesław Chrobry się przed tym zamachem...
To, że on był w ogóle wśród tych, tak dzisiaj byśmy powiedzieli, papabili.
Papabili, tak. Jego pozycja
na takiej pozycji
była niezwykle silna.
Piłsudski, bo wracam do cudu... nad Wisłą. Też różne były opinie, ile było w tym jego zmysłu strategicznego, ile wizjonerstwa, a ile pewnej logiki
w ogóle,
samej poza nim tej machiny, która zadziałała. Ile jest w tym prawdy?
Czy
że to
w ogóle
Piłsudski?
Jego? Czy bo tutaj jednak coraz bardziej historycy się uważają, że to jednak Tadeusz Rozwadowski był autorem tej koncepcji Bitwy Warszawskiej, że Piłsudski tutaj... No, pamiętajmy, Piłsudski nie miał doświadczeń jako dowódca tak dużych zgrupowań.
To jakby on był po prostu charyzmatyczny.
On był charyzmatyczny, tak. I potem właśnie to załamanie kariery Rozwadowskiego, to wszystko właśnie wskazywało, że jednak chciał go gdzieś tam Piłsudski
usunąć. Ale jednak wiem, że jakieś swoje autorskie projekty Piłsudski wprowadzał do tego planu, bo to nawet są ślady w sztabowe.
Tutaj absolutnie, no był to człowiek charyzmatyczny i był to wódz, i był to symbol, i on potrafił
Ale
dowodzić.
To człowiek jednak mimo wszystko zadecydował, że tak ta bitwa wyglądała.
Myślę, że...
W sensie duży człowiek, dużego formatu.
Jakby nie lubię, jest historia marksowska, która właśnie mówi o tych wielkich ruchach społecznych, które są konieczne, nieodzowne i ten hegelizm jest mi obcy, więc oczywiście, że ja wolę tą historię personalistyczną i uważam, że ludzie decydują o tym. Gdyby te Prusy przywoływane nie miały szeregu właśnie jednego po drugim bardzo mocnych, bardzo zdeterminowanych władców, to z tego księstewka...
Nie przetrwałyby,
oczywiście.
No i też trochę potop szwedzki pomógł, prawda? No bo pokój w Oliwie potem...
Tak, bo on im pozwolił powstać, ale one potem powinny były upaść milion razy.
Nie upadły.
I takich państewek było wiele, które były dużo starsze, silniejsze, miały lepszą bazę niż te Prusy. Przecież tam było nic. A ich władcy byli tak zdeterminowani i ta dynastia się trzymała. Ci Hohenzollernowie od 1525 roku, czyli mamy 500-lecie w tym roku, chyba właśnie jakoś tak w tych dniach, do właściwie końca II wojny światowej.
No, my oczywiście zupełnie inną datę wolimy świętować, czyli nasz 15 sierpnia, rocznica cudu nad Wisłą, ale skoro Piłsudski mowy, to właśnie szukałem takich przypadków w polskiej historii i internet pokazał między innymi 1915 rok i to, że wtedy pojawiła się plotka o śmierci Piłsudskiego, która się bardzo szeroko rozeszła. Tymczasem okazało się, że Piłsudski zmartwychwstał niemalże medialnie, zyskał sławę, stał się rozpoznawalny i nagle od tego momentu właściwie zaczęła narastać jego taka sława.
Taka legenda, tak, ta legenda tego kogoś, kogo stracono i nagle on wraca. To są
może gdyby nie ta plotka, może nie byłoby takiego Piłsudskiego, jakiego znamy i takiej państwowości.
No przede wszystkim, tu jakby, bo co się zdarzyło? No zdarzył się cud. zdarzył się cud.
Cały czas o nich mówimy
ten
dzisiaj,
cud,
proszę państwa.
Ten cud zmartwychwstania, także to jest, wydaje mi się, istotne. Tutaj też zwróćmy uwagę, jak już mamy tych różnych takich zmartwychwstałych, w cudzysłowie tutaj wielkim, władców, no to całe Dymitriady. Przecież tam też co chwilę ten kolejny syn cara...
Tak, już tak, nie wiadomo, ilu było tych synów, tak. Samozwańcy.
Tak, na końcu tego ostatniego to zapakowano do armaty i wystrzelono na zachód w kierunku Polski, skąd przyszedł. Ale zawsze jakby musiał być ten ktoś, kto był tym symbolem tej akcji, tej wyprawy, tego działania.
Tych postaci każde państwo ma dużo, sporo, no bo jednak każdy wkłada, no możemy sobie, proszę państwa, jeżeli ktoś kolekcjonuje banknoty, no to może zobaczyć te wszystkie panteony bohaterów narodowych. Mam jednak wrażenie, że my naprawdę mamy bardzo bogaty panteon bohaterów.
I bohaterek.
I bohaterek.
Pamiętajmy, że też bohaterek, bo to nam umyka, a myślę, że to jest w ogóle coś niezgłębionego, jak myśmy mieli niesamowite babki i jak one miały wielkie, szerokie pola działania.
Ale też takich cichych bohaterek, no przypominam te czasy na przykład, kiedy to kobiety zostawały w domu i prowadziły tak naprawdę państwo, można powiedzieć, mężczyźni byli na wojnach, na powstańczych różnych, albo na zsyłce.
Tak, tak, no tutaj te powstania, ale wcześniej też na przykład kwestia tego, jak dużo Polki miały praw obywatelskich już w okresie staropolskim. Zwróćmy uwagę jeszcze na jedną rzecz, że na przykład w Poznaniu, bo Polki dostały prawa wyborcze w Poznaniu, to trzeba tutaj podkreślić, nie w Warszawie, to nie było żadne pukanie parasolkami w okno Piłsudskiego, któremu tam zasnąć nie dały i im podpisał, tylko pamiętajmy, że Naczelna Rada Ludowa powstała w Poznaniu 11 listopada, 13 zwołała Sejm Dzielnicowy i na tym Sejmie Dzielnicowym między 3 a 5 grudnia było 100 kilkanaście posłanek. Tyle posłanek nie było we wszystkich Sejmach Rzeczypospolitej przez 20 lat potem.
To też jest cud?
To też jest cud, ale też siła tych wielkopolskich kobiet, bo tutaj tak jak nasz słuchacz tutaj wywołał, to tak, mówmy o tej Wielkopolsce, bo właśnie ostatnio też się taką dyskusję tam zaangażowałem i ją mówię, no i przecież zobaczcie, to co, to Naczelna Rada Ludowa ogłosiła wybory w ciągu 3 tygodni, ale pamiętajmy, to były wybory na gigantycznym obszarze. To był cały zabór pruski, to były Wielkopolska, Śląsk, tutaj Prusy, Warmia, Mazury, Pomorze, a także Westfalia, bo tam były skupiska Polaków. I 1300 posłów przybywa do Poznania, z tego 100 chyba kilkanaście to są kobiety. I to jest 3-5 grudnia. A 6 grudnia w Monitorze Polskim ukazuje się ogłoszenie o wyborach w kongresówce. I co ten Piłsudski miał zrobić? Miał powiedzieć, nie, no, kobiety z zaboru pruskiego to mają mieć prawa wyborcze, a wy tutaj z kongresówki, z Galicji to absolutnie nie. To w Poznaniu te prawa wyborcze się zaczęły. Mhm.
Ja się zastanawiam, ile w tym wszystkim jest też pewnej cykliczności, bo można też powiedzieć o tym, że moglibyśmy wyrysować taką sinusoidę polskiego państwa. I to chyba, no oprócz pewnych złotych wieków, o których mówiliśmy, gdzie była pewna wysoka linia utrzymana, no to cały czas to jest taki wykres jak w EKG.
Tylko to jest też tak, że poza takimi wielkimi upadkami, bo też, ale ja myślę, że większość, jakbyśmy spojrzeli na takie 1000-letnie EKG, to jednak ono byłoby bardzo wysokie. Bo
EKG państwa polskiego. Tego jeszcze chyba nikt nie wymyślił.
Bo myślę, że zobaczmy, jak długi był czas Jagiellonów, kiedy to państwo było silne, kiedy się rozwijało, kiedy były jakieś srebrne, złote wieki. I tutaj myśmy nawet, zwróćmy uwagę teraz, nawet jeżeli my mówimy, że skończyła się ta wojna 30-letnia w 1648 roku i zaczęło się powstanie Chmielnickiego, który my tutaj też przez lekturę Ogniem i Mieczem przede wszystkim postrzegamy jako ten początek upadku Rzeczpospolitej.
Tak, jak był taki pierwszy gwóźdź do trumny później tej zaborczej.
Ale jak ja czytałem na przykład kiedyś pamiętniki Albrechta Radziwiłła, on był marszałkiem sejmowym, on był w Warszawie, to było coś szokującego. To są 3-tomowe pamiętniki. Trwa powstanie Chmielnickiego, on praktycznie o nim wspomina kilkakrotnie w tych trzech tomach. On pisze, że tutaj temu dają takie starostwo, tamtemu jakiś taki urząd czesnikowski. Oni żyją w tej Warszawie.
To było dla niego ważniejsze, tak?
Oni
niż
żyją,
jakieś tam powstanie.
W ogóle, to jak my dzisiaj żyjemy wojną w Ukrainie, to wtedy oni, nie wiem, to było 5% tego zainteresowania, które my mamy dzisiaj. Także to powstanie Chmielnickiego korony nie interesowało w ogóle. Wysłali te trzy tam armie kwarciane, byli tam żołnierze zaciężni, oni mieli zrobić porządek, a z perspektywy władzy warszawskiej to ich nie interesowało. Więc to jest też, mówię o tym po to, że to też pokazuje, że jak różnie ta historia, my to dzisiaj patrzymy na coś, co w ogóle zrujnowało państwo, a oni przypatrując się temu, w ogóle tego nie zauważali.
To było, no to może trzeba dopiero perspektywy odpowiedniej, no, dystansu. Zresztą tak często się mówi, że tak, żeby pisać historię, to musi minąć najlepiej 100 lat. No to, to jest niewykonalne, no bo przecież nikt nie będzie się powstrzymywał w sytuacji, kiedy żyje i chce opisać coś, co się wydarzyło paręnaście lat temu.
Tylko to była właśnie kwestia jakichś dowódców wojskowych, którzy nieudolnie rządzili. Co my dzisiaj wiemy o dowódcach wojskowych na Ukrainie? To są rzeczy w ogóle poza naszą percepcją. A oni żyli codziennością, więc to jest właśnie ta zupełnie inna perspektywa.
Bardzo mi dało, wie pan, do wyobraźni ten taki wizerunek tego EKG, tysiąclecia państwa polskiego. No, to nie jest wymyślone przez nas tutaj, proszę państwa, w czasie audycji. Znaczy, wymyślone wcześniej. To teraz właśnie powstało na gorąco, nawet na fali naszej rozmowy. Można tu rzeczywiście znaleźć takie miejsca, gdzie były zawały. Takie, gdzie były interwencje kardiologów, często z bardzo tępym skalpelem. Nie każdy był profesorem religią. Były przeszczepy, również się zdarzało i to możemy wszystko odpowiednio wymienić.
Niektóre się źle przyjmowały.
Niektóre się źle przyjmowały, ale były też bardzo dobre bypassy. A koniec końców pacjent żyje.
Pacjent żyje i pacjent ma się całkiem dobrze i wszyscy temu pacjentowi zazdroszczą, tylko on ciągle narzeka.
No, może to taka nasza polska przypadłość.
Nocne rozmowy. In Liverpool on Sunday, no traffic on the avenue. The light is pale and thin, like you. the girl who sings for my supper. You'll be the monk whose forehead is high. You'll be the man who's already working, spreading a memory all for the sky. In
Muzyczne rozmowy.
Od czego w studiu jest twardo stąpający po ziemi historyk, który wyciągnął mnie z tych pradawnych, praszczurowych czasów i powiedział, że przecież mamy cud Solidarności. Jakżeż nie możemy o nim powiedzieć w dzisiejszym programie pełnym cudów dotyczących polskiej historii. Nasza rozmowa od początku koło tego tematu krąży, no ale to jest coś, co chyba wielu z nas doświadczyło namacalnie. I trudno to wytłumaczyć jednak w innych kategoriach niż coś więcej niż zbieg okoliczności.
Tak, jeżeli byśmy chcieli szukać takich wydarzeń, które nas odróżniają, które są jakoś szczególne, takie niepowtarzalne, to na pewno...
Made in Poland.
To jest absolutnie, to jest nasz znak firmowy, bo nie, w żadnym kraju komunistycznym nie zdarzyło się, żeby powstał tak masowy ruch społeczny, który by tak wiele zmienił, który by zmienił świat.
I teraz... Ja myślę, że nie tylko w komunistycznym.
W żadnym, tak, bo tutaj ten ruch był też taki wszechstronny. On był taki, że przechodził przez wszystkie grupy społeczne. To nie był ruch rewolucyjny, że tutaj się robotnicy zbuntowali.
Ktoś przeciw komuś, w sensie kasta przeciwko kaście,
tak,
klasa.
Tutaj wszyscy chcieli, ale co oni chcieli zrobić? Oni nawet... co nam zresztą pokazała historia, im nawet nie chodziło o zniszczenie tych komunistów, bo ci komuniści się też całkiem dobrze potem w tym nowym państwie odnaleźli. Im chodziło o to, żeby zmienić państwo, żeby Polska była znowu najwspanialszym miejscem do życia na świecie.
I udało się to zrobić bez krwawa.
Tak, i to jest coś cudownego i dlatego ja jestem zachwycony, uwielbiam naszą historię i uważam, że ona jest naprawdę cudowna. No, gdzie na świecie 10 milionów ludzi się zwołało od profesorów po robotników i oni się umówili, że zmienią kraj, że stworzą najwspanialszy kraj.
Umówili się bez umawiania.
Bez umawiania,
to jest niesamowite,
tak.
Też.
Oni się zwołali po to, żeby to zmienić. Nie żeby kogoś zniszczyć, nie żeby ściąć głowę królowi, nie żeby zamordować cara, tylko po to, żeby stworzyć wspaniałe miejsce do życia.
I nie było tutaj żadnego strzału z aurory. Co tak. Najwyżej możemy potraktować nieco profetyczne słowo Jana Pawła II, też ważnej postaci, też nieprzypadkowej, też wybitnej jednostki, wtedy na Placu Zwycięstwa.
Tak. Niech się zdarzy cud, niech stąpi duch twój.
No
tak?
Taka była nasza aurora, proszę państwa, formie.
To było to wezwanie do cudu i ten cud się zdarzył.
Ale tak sobie myślę, że też jeśli państwo to pamiętacie, to też można dzisiaj często odtworzyć. Już w podręcznikach historii Szczęśliwie Solidarność tyle minęło czasu, że już jest osadzona nieco. Tam jest takie bardzo charakterystyczne słowo, że ludzie na powrót albo po raz pierwszy zaczęli się do siebie uśmiechać. Może to jest cała kategoria tego cudu i tego, o czym pan na pewno mówi.
To takie bardzo, bardzo współczesne z tym uśmiechaniem.
Nie, ale ja odnoszę się do życia w... Pod murem PRL-u.
Ale tu ja bym się jeszcze cofnął odrobinę, bo tutaj gdzieś chwilę temu mieliśmy rocznicę Poznańskiego Czerwca. Za rok będzie taka jubileuszowa, 70. I to był też ten moment, jak ja czytałem wspomnienia tych osób z Czerwca, na przykład Matyi, to on właśnie mówił o tym, że oni nagle się umówili, że będą działali razem, że jak ten dzwonek zadzwonił w Cegielskim, to oni wyjdą, a za chwilę wyjdzie ZNTK. I to było w tym takim epicentrum stalinizmu. I oni wyszli, umówili się, dali sobie słowo i stanęli naprzeciwko władzy. I już ta władza nigdy nie była taka sama. Już Polska nie była. Już po czerwcu, przed październik, świat się zmienił. Także tu gdzieś ta umiejętność takiej mobilizacji, tego pospolitego ruszenia jest dla nas charakterystyczna i tylko dla nas. I co mnie jeszcze zachwyca w tej historii? Bo my się z tego podśmiewamy, my śmiejemy się z tych naszych różnych kolegów, którzy szukają sobie herbów, jakichś pochodzeń i tak dalej. Ale my wszyscy czujemy się dziedzicami tej kultury szlacheckiej, tej kultury rycerskiej. I to jest coś niezwykłego.
Każdy w sobie nosi taką rycerskość ducha.
Tak. I to jest o czym pisała Maria Osowska, ten etos rycerski my w sobie mamy. To jest ten nasz gen. I na przykład, Czesi są takim narodem, bardziej mieszczan, kupców.
Pragmatyczny bardzo.
Jakby Holendrzy są nie do zniesienia z ich pragmatyzmem i tą właśnie naturą kupiecką. A my jesteśmy narodem rycerskim. I tutaj każdy...
Wierzy pan w taki gen?
Tak, tak, bardzo wierzę.
Ale jednocześnie mamy gen przetrwania silny. Niektórzy mówią, że może inny naród nie byłby w stanie znieść tego, co nam historia zafundowała między Niemcami, Rosją, totalitaryzmami, zaborcami.
Bardzo możliwe. Przetrwaliśmy. Bardzo możliwe, bo co więcej, myśmy potrafili wytworzyć taki kraj, no przecież nasza wielka literatura, nasza wielka kultura, ona się tworzyła, gdy nie było kraju. To wtedy, no jakie my mamy tak naprawdę wybitne dzieła z epoki saskiej czy z epoki stanisławowskiej? No praktycznie nic.
Czyli dopiero jak nam było źle, tak? Wtedy... Jak parafrazując, jak artysta głodny, to wtedy płodny, to no, tak jak naród zniewolony, wtedy
to wtedy nagle myśmy się uszlachetnili, tak? No, to o czym marzył Słowacki, żeby tych zjadaczy chleba w aniołów przerobić.
Jeden jeszcze naród przychodzi mi do głowy, jeśli chodzi o takie właśnie mocne osadzenie w kulturze, w sytuacji ucisku, to są Ormianie. Którzy przez no, w zasadzie język tylko byli w stanie przejść przez zawieruchy
dźwięków. No ale to też jakby, jeżeli weźmiemy Ormian, no to pokazuje, jak mamy szczęśliwą historię.
No tak, no. Mimo wszystko, no dobrze, ale nie byłbym sobą, gdybym nie spróbował jakieś łyżki tutaj dziegciu włożyć w opowieść, jednak która nam się ładnie układa. Mam wrażenie, że ta puenta jest rzeczywiście coraz bardziej świetna, no ale to wszystko ma swoją cenę. Są koszty, które my ponieśliśmy. No i pytam w kontekście tego, czy tak wielkie ofiary były potrzebne w niektórych momentach naszej historii.
Czas pokaże.
No, czas pokazał, no bo jeżeli wybito nam inteligencję, elitę, w czasie II wojny światowej, a były państwa, które też były pod okupacją, oni wybito im tej elity, na przykład Francuzi.
To nie musimy tak daleko szukać tam Francuzi, co to była za okupacja. No tutaj możemy spojrzeć na sąsiednie państwa. Tutaj no, takich strat i materialnych, ale przede wszystkim ludzkich jak Polska, żadne państwo nie poniosło. To są straty niepowetowane, straty, których do dzisiaj nie odpracowaliśmy.
Pytam, czy gdzieś nie popełniono jakiegoś błędu?
Powiem tak. To jest tak, że oczywiście no, pewnie tutaj zmierza pan do tego dylematu, czy nie powinniśmy byli jednak zachować się pragmatycznie i wykonać testamentu marszałka Piłsudskiego, który mówił, że pod żadnym pozorem nie możemy walczyć równocześnie z Niemcami i z Rosjanami.
Czyli, że trzeba się któregoś z nich
zbliżyć.
No i zbliżyć. Tutaj, no tu, i tu... Modna teoria Piotra Zychowicza, który mówił, tak, że tak. Trzeba było pójść z Hitlerem, pokonać komunistów tak. W Moskwie, a potem dać łupnia Hitlerowi.
To jest teza Pawła Wieczorkiewicza, to jest teza właśnie też przedwojennych narodowców. No i jakby tak logicznie rzecz biorąc, to byliśmy wymarzonym sojusznikiem Hitlera, nie Brytyjczycy, tylko my.
Tylko mamy gen rycerskości, który może nam nie pozwolił. Na...
No coś takiego się zdarzyło. No tutaj myślę, że to też była kwestia propagandy. To była kwestia naprawdę takiego ukształtowania, bo akurat wtedy...
Nie oddawa ani guzika.
Tak, wybrano taki kierunek propagandowy. Gdyby jednak pokazywano zagrożenie sowieckie jako najważniejsze, to mogłoby to pójść zupełnie inaczej, bo zwróćmy uwagę, Hitlerowi niewiele zabrakło do zdobycia Moskwy. Naprawdę niewiele. A co by się zdarzyło, gdyby on startował do tej Moskwy 400 czy 500 kilometrów bliżej?
No, zdarzyłoby się to, że byłoby na pewno kilka miesięcy cieplej.
No dokładnie. Co więcej jeszcze, my tak bardzo krytycznie patrzymy na naszą armię tą w 1939 roku, że ona była taka nienowoczesna. No tyle tylko, że no Hitler, no to jest właśnie też opowieść o tym pechu. Ten wrzesień to był po prostu splot jakichś totalnie fatalnych okoliczności, od pogody począwszy. Bo gdyby ten wrzesień nie był tak ciepły, nie był tak słoneczny, to ci Niemcy by się na tych naszych drogach potopili z tymi samochodami. Oni praktycznie już byli bez benzyny. Oni nie mieli paliw. I tak naprawdę to tylko to, że był taki słoneczny, czysty wrzesień ich uratowało. Nasze pułki konne, z których my się podśmiewamy, tam wajdowskie opowieści o lotna, opowieści o ataku na czołgi, to były świetnie przygotowane oddziały do walki.
Właśnie w takich warunkach.
I teraz dołożenie do zmechanizowanych jednostek niemieckich, naszej piechoty, naszych pułków konnych, to właściwie Rosjanie nie mieliby żadnych szans. I to jest ten dylemat, no bo wie pan, no chwilę temu byłem w Szwecji, no i właśnie patrzyłem na ten kraj, który sobie opowiedział swoją historię, bo to jest jeszcze kwestia. Jedna to jest, jak ta historia jest przeżywana, a druga, jak jest potem opowiadana. No oni byli sojusznikami Hitlera. Oni do 1943 roku...
A nikt ich tak nie traktuje.
Oni, gdyby oni mu tej stali nie dawali, gdyby oni mu go nie wspomagali, on by nie mógł tej maszyny wojennej rozwinąć. No i teraz ci Szwedzi potem się nazwali mocarstwem humanitarnym, zgromadzili w czasie tej wojny gigantyczny majątek, ocalili kraj.
Niezniszczony. Substancja ludzka.
Na każdym poziomie i opowiedzieli potem światu piękną historię, jacy oni są wspaniali.
No jak gdybyśmy mieli taką stal, na przykład?
Ale
my byśmy się tak zachowali.
Myśmy dla Hitlera byli jeszcze cenniejsi niż Szwedzi. Mhm. I tylko myśmy poszli za głosem. No znowu tutaj no, polityka
honoru
Becka...
Honoru nie można kupić za żadną cenę. No. Zacytuję.
Tak.
Klasyczny fragment jego przemówienia.
Tego majowego przemówienia. No właśnie. Natomiast ostatnio ja czytałem też przy okazji tego maja też to przemówienie Hitlera w Reichstagu. I to jest zdumiewające, jak się już je czyta bez tych emocji. Właściwie to o co chodziło? Chodziło tak naprawdę o tą autostradę, żeby mogli przejechać eksterytorialnie. No tutaj naprawdę te jego żądania, tak patrząc z boku, nie wydają się jakieś niezrozumiałe.
No tak,
Tylko, że no, taki tylko, był... Tak.
Ja jeszcze jedno, bo też mówimy o sobie, że jesteśmy narodem bez kolaborantów, który na czasie II wojny światowej nie miał żadnego marionetkowego rządu i tak dalej. Faktycznie. Z drugiej strony przypomina mi się zdanie jednego z polskich szlachciców, który przez jakieś więzy rodzinne był pośredniczył w jakichś takich rozmowach, które próbowano, czy już po ataku na Związek Radziecki, jednak robić, żeby spróbować odtworzyć taki marionetkowy rząd, czy może próbować utworzyć coś na kształt generalnej guberni, ale z wyższym, tak powiem, statusem. No i on odpowiedział, znakomity pomysł, tylko spóźniliście się o jakiś milion osób, które zabiliście.
Tak, no tutaj tu niestety, no my w Wielkopolsce wiemy to znowu szczególnie, bo tutaj też, gdy mówimy o martyrologii, o okupacji, to nikt w Polsce sobie nie uświadamia, że najtragiczniejsza była właśnie Wielkopolsce, bo my żyjemy opowieściami o generalnej guberni, a ja zawsze mówię o jednej rzeczy. Setki tysięcy Wielkopolan zostały wysiedlone bądź uciekły z Wielkopolski.
Albo znalazły się w obozach koncentracyjnych, albo obozach pracy.
Ale mi chodzi o coś innego. Uciekli do generalnej guberni. Nie słyszałem ani jednym przypadku, żeby ktoś z generalnej guberni uciekał do kraju Warty. I to jest właśnie odpowiedź na to pytanie, gdzie była gorsza, straszliwsza okupacja.
A potem słyszymy, że u nas nie było partyzantki, bo była zakazana. Tak.
Rozmawiamy o tym w willi, w której mieszkał Greiser, dyktator, namiestnik Krajowarty.
Krajowarty Gauleiter. Jeszcze jedna rzecz na już taką powoli puentę i podsumowanie naszego programu. Tak sobie porównuję z innymi ościennymi państwami. Też wbrew pozorom wiele z tych państw nie miało łatwo. To nie jest też tak, że Czechom zawsze było kolorowo i wspaniale. Państwom bałtyckim, Ukraina, tak mówię o dzisiejszych oczywiście, no bo wiadomo, to inaczej kiedyś się układały granice i państwa, i narodowości. Jak pan lokuje nas na tle tych państw? No, oczywiście oprócz tego, że byliśmy największym państwem regionu, to pomijam, najbardziej potężnym przez wiele lat
Właśnie na puentę zostawiłem sobie taką jeszcze jedną myśl. Mianowicie mówiliśmy o tym cudzie solidarności, ale my w ogóle nie dostrzegamy czegoś, co myślę, że będzie najbardziej znamienne, jak ktoś będzie za 100 lat rozmawiał o tych naszych czasach. Jak ktoś na to spojrzy za 100 lat, to powie, że to my zrobiliśmy jakiś cud. I my nie mamy w ogóle świadomości tego. Czy my sobie uświadamiamy, że Polska jest jedynym krajem od 20 kilku lat poprzednim była Korea Południowa, która z krajów rozwijających się została przekwalifikowana do krajów rozwiniętych. Mm-hmm. My od 5 lat jesteśmy kategoryzowani jako kraj rozwinięty. Poprzednim krajem, który przeszedł tą drogę, była Korea Południowa. Czy my sobie uświadamiamy, że w ciągu 10 ostatnich lat myśmy się rozwijali najszybciej po Chinach? To jest w ogóle... To, jaki myśmy zrobili przeskok, jaki myśmy zrobili postęp, to jest coś niewyobrażalnego. To jest to właśnie, jak mówiłem o tym, że czas pokaże, czy czas pokazuje, to właśnie wydaje mi się, że mimo wszystko gdzieś wyciągnęliśmy z tej historii wnioski. Niezależnie od tych sporów, bo gdybyśmy poczytali o Polsce międzywojennej, to tamte spory były jeszcze gorsze. Tam dochodziło do morderstw politycznych. No tutaj, no choćby mamy 39 rok, wrogowie u bram, a czy mają Piłsudczycy więźniów politycznych w Berezie? Umiera Korfanty, no bohater niepodległości. Paderewski nie ma wjazdu do Polski. To były też tragiczne rzeczy. Sikorski jest kompletnie wykluczony. To mamy wielkich bohaterów, my dzisiaj o nich wszystkich, no nawet prezydent w orędziu nowo wybrany przywoływał tych wszystkich ojców niepodległości, a oni się nienawidzili bardziej niż nasi politycy obecnie. Także gdzieś ten spór polityczny był wtedy, ale dzisiaj, niezależnie od sporu politycznego, my potrafimy ten kraj pchać do przodu i to pchać go w sposób imponujący. I tutaj znowu, także jeszcze jedną tylko taką włożę, no właśnie byłem nie tak dawno właśnie w Rumunii, na Węgrzech, na Słowacji i rozmowa z tymi ludźmi była fantastyczna, bo oni na nas patrzą jako na kraj absolutnego sukcesu. Oni jakby pytając o jakieś tam, nie wiem, rozwiązania u siebie, a czy to się wam podoba? Ja mówię, ale dlaczego to jest takie ważne dla was? Bo jak wy Polacy, jak wy powiecie, że to jest dobre, że to jest dobry standard, to znaczy, że jest świetnie, bo wy żyjecie już w zupełnie innym, w innym miejscu.
Na innym levelu. Ja chyba najbardziej...
I jeszcze tylko bym jedno zdanie. I oni, i co było dla mnie cudowne w tych rozmowach z tymi Czechami?
Cudowne.
Z tymi Słowakami czy Węgrami, to, że oni na nas patrzą z takim podziwem, ale takim czystym, że nam się to udało, że myśmy to sami wypracowali, że myśmy nie zrobili tego tak jak ci Szwedzi, na których, którzy nam nawet nie oddali tego, do czego się w traktacie oliwskim zobowiązali, którzy to komuś zrabowali, ukradli.
Jest pan pamiętliwy.
No, to są niezapłacone rachunki.
Nie, oczywiście.
Natomiast oni wiedzą, że myśmy startowali z punktu takiego jak oni, albo jeszcze gorszego, ale myśmy doszli w zupełnie inne miejsca.
Ja najbardziej jestem zadowolony. Jeśli mógłbym mówić o cudzie, to takim cudzie, że nikt od wielu lat nie ginie masowo w Polsce, że nie musimy posyłać naszych braci i sióstr na barykady, że nie mamy tej sytuacji, jaka jest w tej chwili za naszą wschodnią granicą, że wreszcie jest też jakieś państwo, które, no mówiąc kategoriami czystego egoizmu politycznego w tej chwili, jest no takim buforem, jeśli chodzi o to największe zagrożenie militarne. Tak. I że od kilkudziesięciu lat oczywiście były ofiary, ale jako naród nie jesteśmy eksterminowani. To jest dla mnie prawdziwy cud.
I to jest właśnie to, że gdy jesteśmy otoczeni państwami, które nie są nam wrogie, to nagle się pokazuje, jakim my jesteśmy świetnym narodem, jak my się świetnie rozwijamy.
I jak jednak nie jesteśmy źle położeni geograficznie dziś, gdyby na to spojrzeć.
Tak, nagle jesteśmy bardzo ważnym państwem i oby tak było dalej i oby było jeszcze lepiej.
Mam nadzieję, że to nie jest ostatnia i zamknięta lista cudów, które dziś omówiliśmy, że te cuda będą przybywały, że będziemy mogli ich kolekcjonować.
Tutaj ta lista, którą przygotowaliśmy, w ogóle o żadnych cudach tutaj naszych świętych nie rozmawiali.
A jeszcze moglibyśmy rzeczywiście dołożyć tutaj bardzo, bardzo grubo. A dzisiaj o cudach rozmawiałem w polskiej historii z doktorem Pawłem Cieliczką z Fundacji Kochania Poznania w dniu cudu nad Wisłą. To dopiero tak naprawdę przed nami. To było takie wprowadzenie trochę w nastrój, trochę też uporządkowanie naszej historii. Bardzo Państwu dziękujemy dziś za słuchanie nas. Tych opowieści było bardzo dużo. I tak jak powiedział Paweł Cieliczko, mamy fascynującą historię. Warto zawsze do niej sięgać, nie tylko od święta.
Dziękuję bardzo serdecznie i naprawdę, naprawdę warto, bo nasza historia jest fantastyczna i patrzmy na nią po prostu tak, jakby ona była taka cudowna, a nie tylko przez ten pryzmat martyrologiczny.
Kłaniam się nisko także w imieniu Łukasza Górzewskiego, który realizował dla Państwa dzisiejszy program. Do usłyszenia już niedługo. Ja uciekam na urlop, ale Asia Divina zostaje i nocne rozmowy cały czas na naszej antenie.
Nocne rozmowy.